Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Teraz jest mocniej.
Mocniej? A ja ściszę.
No to coś, to nie. To...
Poczekaj. Ale wiesz co?
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
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 Żeby to jeszcze. Dobra, no tutaj. Dobra, no to ruszamy.
Ruszamy.
Ruszamy z kolejnym odcinkiem Edugadek. Witamy serdecznie Marcin Zaród z Tarnowa.
Jacek Staniszewski z Warszawy. To dzień dobry, dobry wieczór.
W kolejnym odcinku przewidujemy dla was fajną dawkę emocji i konkretów. A zanim to się stanie, chcieliśmy podziękować za wasz input. No dobra. No dobra.
No. Nie no, dziękujemy przede wszystkim za odpowiedź. Przynajmniej wiemy, że ktoś nas słucha, prawda? Bo to jest troszeczkę tak, jak mówiliśmy i tak trochę nawet jak tego słuchałem później, to mi się wydawało, że tak aż za bardzo prosimy o te lajki i uśmieszki, ale no, zlitowało się nad nami społeczeństwo słuchające i faktycznie dało nam te lajki. I ja już teraz wiem, że ktoś nas nie tylko słucha, ale dla nas rysuje. No, widziałeś te rysunki, które tam się pojawiły. Bardzo nam jest przyjemnie i jeszcze lepiej.
Fajna sprawa. To te rysnotki, czy myślografiki, jakkolwiek to zwał, to jest rzecz, którą też warto promować jako sposób na uczenie się po prostu. Ja dzisiaj czy wczoraj mówiłem o tym moim uczniom, żeby sobie poszukali jakiegoś tutoriala z myślografii.
A ty nie chcesz tego robić?
Nie powiem, że wątpię w moje zdolności plastyczne, ale umówmy się, że zostawię sobie to na wolniejszą chwilę.
Ale to każdy ci powie zaraz, wiesz, tak jest trochę jak ty jesteś nauczyciel angielskiego, to ty wiesz, że jak ktoś ci powie, że nie mam talentu, to go wyśmiejesz i tak trochę jest...
To tak zrobiłem, tak.
No i tak jest z tym samym. No ja narysowałem jedną sobie rysonotkę dotyczącą tam jakiegoś mojego tematu. Co prawda moje uczniostwo nie zrozumiało, co autor miał na myśli, ale i tak jestem strasznie dumny z tego i niedługo zaczniemy myśleć. Profesjonalistą się nigdy nie stanę, ale kupiłem sobie 4 kolorowe długopisy. O, tak. Zaczynamy naszą rozmowę, przechodzimy do naszego gościa. Nie jesteś zawsze fantastycznym konferencjerem, nasz Gdyński, bardzo proszę.
Zapraszamy zatem do Gdyni, do niedawna miejsca, w którym było jedyne oceanarium w Polsce, na spotkanie z Oktawią Gorzeńską. Ja mam dzisiaj wrażenie, że dzisiejszy gość przedstawi nam się pięknie, więc zapytam o to, Oktawio. Opowiedz nam coś o sobie, tak żeby osoby, które nigdy o tobie nie słyszały, sformowały sobie w głowie obraz Oktawii Gorzeńskiej.
Dzień dobry, witam was serdecznie. Oktawia Gorzeńska. Można powiedzieć, że eduzmieniaczka, specjalistka od zmiany, od transformacji, od innowacji, ale też od budowania relacji przede wszystkim w tymże kontekście, pamiętająca o tym, że właśnie zespół zawsze i zasoby ludzkie, ludzie po prostu są najważniejsi. Przy okazji dyrektorka 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, nowej szkoły na mapie gdyńskiej, podróżniczka, nomada, miłośniczka Stambułu i wielokulturowości. To chyba tak w pigułce.
Stałaś się tym, kim się stałaś. To znaczy, jaką drogę przeszłaś do tego, żeby stać się eduzmieniaczem, dyrektorem, nomadem? Jak to się w twoim życiu wszystko potoczyło?
Na szkołę byłam skazana, tak myślę dzisiaj po tylu latach, dlatego że pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Kiedy się spotykamy, to śmiejemy się, że możemy śmiało uruchomić swoją szkołę prywatną, bo po prostu mamy ludzi, nauczycieli do każdego przedmiotu, do każdego poziomu edukacyjnego.
Ale nie powiedziałaś nam, jakiej jesteś specjalizacji.
Z wykształcenia jestem polonistką. Obecnie uczę wiedzy o kulturze i zajęć artystycznych, bo po drodze skończyłam między innymi właśnie wiedzę o kulturze, skończyłam też dramę pedagogiczną, więc poszłam w tę stronę bardziej artystyczną, taką kreatywną, powiedziałabym. Więc to jest to, czym się zajmowałam przez lata, bo przyznam, że polskiego już świadomie nie uczę. Zrezygnowałam bodajże 2 lata temu z uczenia tego przedmiotu. Przede wszystkim były studia właśnie dramy, które bardzo mocno otworzyły mi głowę na poszukiwanie, na nowe możliwości. To był taki punkt przełomowy i to się wydarzyło 15 lat temu. Kolejny krok taki milowy to projekty międzynarodowe. Zaczynałam z Sokratesem, to się tak bodajże nazywało, potem był Comenius, teraz jest Erasmus. Po drodze były wymiany młodzieży. Bardzo ważnym takim momentem była realizacja projektów polsko-litewskich. To jest taki specjalny fundusz, który nasze rządy uruchomiły. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że spotkałam tam fantastycznych ludzi i między innymi partnera projektowego Litwina, takiego naprawdę, można powiedzieć, pasjonata edukacyjnego, szaleńca. Dyrektorką zostałam z potrzeby, chwili myślę. Powiedzmy, że sytuacja w gronie, w którym pracuję, czy w szkole zaczęła mnie uwierać bardzo mocno i postanowiłam zmierzyć się wtedy z rzeczywistością, czyli pójść swoją drogą, a nie śladami osób, które z reguły narzekają, mówią, jest tak ciężko, paskudnie, nie można się dogadać, nie można nic robić. Postawiłam wszystko na jedną kartę, wiedząc, że bardzo mocno ryzykuję i wygrałam w konkursie. To też było takie wyjątkowe, bo byłam pierwszą osobą w Gdyni, która wystartowała w konkursie przeciwko dyrektorowi swojemu i wygrałam. Dla mnie kluczowe jako dla dyrektora było budowanie relacji. Błędów dużo popełniłam po drodze, to szczerze to wyznaję, ale wiedziałam, że skoro te rzeczy, które robimy, one wychodzą, mówić właśnie na blogu, dlaczego nie mówić tego innym, że to działa. Jest tak też w pigułce bardzo mocno.
Wrażenia, że to, co ty mówisz, jest łatwe, natomiast mam takie wrażenie, że to jest fascynujące. Kiedy ciebie słucham, to słyszę osobę, która może powiedzieć, muszę i chcę, bo ja w tobie właśnie słyszę ogromną pasję, mimo że, no, przeczytawszy chociażby ostatnio jeden z ostatnich twoich wpisów blogowych, w którym pisałeś, że no przecież spotykasz się na pewno z osobami, które tych zmian nie chcą, nie potrzebują i trzeba je się przebić przez ten beton niemocy i niechcieństwa, prawda? Osobami, które nie chcą podążać tym samym szlakiem, co ty.
W masę krytyczną, czyli pracowałam z ludźmi, którzy chcieli, którzy wierzyli, tak jak ja, którzy dali się wciągnąć w ten wir właśnie innowacji, zmieniania, wymyślania fantastycznych rzeczy. Nagle dotarło do mnie, że jest w gronie taka grupa ludzi, która stoi z boku. Zaczęłam się przyglądać i zobaczyłam bardzo dużo frustracji, zobaczyłam bardzo dużo poczucia takie wykluczenia, powiedziałabym, dosyć mocne. I to, o czym chcę powiedzieć, że właśnie w ostatnich tygodniach nauczyłam się tego, dzięki też fantastycznej innej przygodzie edukacyjnej Akademii, Leadership Academy for Poland, do której się dostałam, że dobry lider, przywódca bardziej powiem, bo wierzę jakby bardziej w to hasło być może, nie być może, tylko wierzę bardziej w to hasło, właśnie powinien też zatrzymać się i wysłuchać każdego. I nawet jeżeli ktoś nie przychodzi, żeby coś powiedzieć, bo po prostu jest wycofany, bo tak ma, bo nie czuje potrzeby włączenia, to żeby wyjść, jakby, żeby była pierwszą osobą, która wyjdzie, po prostu spytała, co się dzieje, jak ci się pracuje, jak się czujesz w tym zespole i zamienić się w słuch. I powiem wam, że mam takie rozmowy za sobą w ostatnich tygodniach, lekcje ogromnej pokory dla mnie, lekcje słuchania, bo jak słyszycie, mówić mogę długo. I to były takie lekcje, te rozmowy były dla mnie tak wartościowe, że aż wzruszające w pewnym momencie, bo usłyszałam rzeczy, których wcześniej do siebie w ogóle nie dopuszczałam. Jak usłyszałam te rzeczy, czyli właśnie uczucia, że ktoś mówi do mnie, słuchaj, no wykonuję swoją pracę fantastycznie codziennie, ale ja nie będę innowatorem, bo ja tego nie czuję. I nagle usłyszałam, że tej osobie wystarczy na przykład powiedzieć, słuchaj, to jest fantastyczne, co ty robisz, bo nie każdy musi być innowatorem, bo nasz zespół właśnie opiera się na różnorodności i ta różnorodność jest fantastyczna.
Właśnie patrzę teraz na twój blog eduzmieniacz.com i przy artykule na temat budowania dobrego zespołu, druga część tego artykułu tak. przede mną, jest takie zdjęcie, jesteś wraz z grupą fajnych, uśmiechniętych ludzi. To są właśnie nauczyciele od ciebie ze szkoły?
Nie tylko, bo półtora roku temu wymyśliłam Laboratorium Twórczej Edukacji. Stwierdziłam, że skoro tak dobrze działamy tutaj, to czas się podzielić z innymi. I od czasu do czasu w szkole organizujemy otwarte warsztaty dla tych wszystkich nauczycieli, dyrektorów, miłośników edukacji, rodziców również, którzy chcą do nas dołączyć. I prowadzę warsztaty metodami nieformalnymi, bo to jest taka część naprawdę edukacji, która bardzo mocno mnie ukształtowała właśnie gdzieś tam po drodze. I ta grupa właśnie to są osoby z Lęborka niektóre, z Pruszcza Gdańskiego, ile pamiętam, z Wejherowa, czyli nie tylko z naszej szkoły. I to też ma fantastyczny wymiar, bo my się mieszamy ze sobą, perspektywa jest też inna tych szkół i przychodzą też osoby już, są takie osoby, które przychodzą za każdym razem i mówią, że dostają tutaj właśnie wiatr w żagle i czują te pasje i chce im się działać później.
Do tego właśnie artykułu, bo tutaj mówisz o budowaniu dobrego zespołu z punktu widzenia, też przed chwileczką mówiłaś o tym, bardziej z punktu widzenia dyrektora w połączeniu z nauczycielami, natomiast ja zawsze jako młody wychowawca od września cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam też takie zapytanie, no dobrze, a jak można byłoby te teorie przełożyć, wiesz, tak dla nauczyciela frontowego, jestem wychowawcą, mam ten zespół, mogła takiemu młodemu wychowawcy poradzić?
Z wychowawcami też pracujemy warsztatowo, bo też chcę o tym wspomnieć, że na początku tej swojej drogi dyrektorskiej założyłam, że odchodzimy od zespołów wychowawczych właśnie pod tytułem gadające głowy, wymienianie problemów konkretnych osób i tak dalej, i tak dalej. Postawienie właśnie na doskonalenie kompetencji miękkich w pracy z młodzieżą, z rodzicami właśnie u wychowawców. I co mogę poradzić? To samo, co właśnie odnośnie grupy dorosłych. Słuchać, umieć odróżnić intencje czyjeś od interpretacji, umieć złapać też dystans do pewnych sytuacji i nie brać wszystkiego do siebie, bo myślę sobie, że w pracy wychowawczej, czy w ogóle nauczyciela, my za często bierzemy rzeczy, które się dzieją wokół nas, jakiekolwiek problemy, za bardzo do siebie, więc jakby zaburza nam się wtedy spojrzenie na sytuację. A jeżeli chodzi o pracę z klasą, to z czym tutaj na przykład, o co bardzo zabiegamy mocno w szkole, żeby wychowawcy mieli czas dla młodzieży na godzinach wychowawczych, żeby też prowadzili godziny wychowawcze w sposób bardziej interaktywny, żeby mieli czas na rozmowę, żeby faktycznie był czas na budowanie relacji. Wiadomo, że to jest etap trudny, bo do tej pory tutaj było gimnazjum, więc tych problemów jest bardzo dużo, ale można, naprawdę można. I te problemy w ogóle to też jeszcze kolejna rzecz, żeby wszyscy byli świadomi. To też właśnie nauczycielom, którzy zaczynają szczególnie pracę w zawodzie, mówimy. Idziesz do szkoły, oczekuj problemów praktycznie każdego dnia, bo one są po prostu częścią życia, ale razem jesteśmy w stanie je rozwiązać. I właśnie tutaj w taki sposób staramy się w naszej szkole pracować.
Takim elementem łączącym chyba wiele osób, z którymi rozmawiamy, to jest program eTwinning. Skype.
A, to jest fantastyczna sprawa. To jest Skype, który organizuje się z partnerami projektowymi i po jednej stronie ekranu siada jedna grupa młodzieży, po drugiej stronie komputera w innym kraju siada grupa młodzieży i zadają sobie pytania. To są pytania jak w grze Czarne Historie, czyli to są pytania, na które jest odpowiedź tak albo nie. I zadając pytania, muszą się przygotować, muszą mieć mapę przed sobą Europy czy mapę świata, bo już teraz są kraje, które można powiedzieć, że na pograniczu Europy są i włączone są w ramach eTwinning Plus. I zadają sobie właśnie te pytania. Moja młodzież z mojej grupy właśnie spotkała się z młodzieżą z Łotwy i z Gruzji. Były to bardzo ciekawe spotkania. Spotkali się raz w ramach Mystery Skype, właśnie zadając sobie te pytania, odgadując, kim są. Przyznam szczerze, że moi uczniowie nie odgadli Gruzji. Gruzini od razu wiedzieli, z kim mają do czynienia. Być może wyczuli to jakoś. Łotysze w ogóle też bardzo szybko odgadli, bo popełniliśmy błąd. Ja w gabinecie mam tablice stare, szkolne od lat 50. takie wyeksponowane, więc dojrzeli, że to jest pewnie język polski. Ale było bardzo ciekawie. A drugie spotkanie było jeszcze ciekawsze, bo mogliśmy podziwiać występy Łotyszy, którzy śpiewali przepięknie, i Gruzinów, którzy też wystąpili śpiewając. Więc wykorzystujemy właśnie w ten sposób Skype, a Mystery Skype można tylko tak naprawdę wykorzystać raz na początku, ale jest naprawdę takim wielkim wow.
Ja od razu, że tak powiem, jak to mówi się, ostrzę sobie ząbki na to, żeby spróbować u siebie w klasie takiej zabawy, bo to jest wow.
To poradzę jeszcze może.
Właśnie, tak praktycznie.
Bo jestem też ekspertem Microsoft, więc też polecę tutaj naprawdę wykorzystanie zasobów ze Skype'a, z Microsoft Community. Tam można umówić się, nie trzeba mieć kogoś, kogo się zna z danego kraju. Tam można sobie wybrać partnerów z całego świata i też urządzić właśnie Mystery Skype. Fantastyczna sprawa.
Ekstra. Tu oczywiście pod naszym podcastem podamy adres do strony, tak, w której Oktawia opisuje samo to swoje doświadczenie ze Skype'em, ale też na tej stronie można znaleźć link kolejny właśnie do tego Classroom Microsoft, tak?
Tak, zresztą tam jest bardzo dużo możliwości. Można też zaprosić ekspertów z całego świata też, żeby w klasie poprowadzili lekcje, więc polecam, naprawdę, przyznam szczerze, że od tego roku odkrywam zasoby edukacyjne Microsoftu i naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie uprawiam teraz kryptoreklamy, tylko naprawdę rewelacja.
Tak, ale ja sobie tutaj prywatę kroję, wykorzystując edukację do tego, no ale dobra, okej.
Okay. Ja tak sobie słucham i tak sobie zacząłem nawet notować. Edu zmieniacz, dyrektorka, poczekajcie, jeszcze jest tak, blogerka, ekspert Microsoftu. Powiedz mi, bo ja zakładam, że masz życie prywatne, gdyż lubisz podróżować i uwielbiasz Stambuł, co też sobie wynotowałem, ale wszyscy, jak tutaj teraz siedzimy przed tymi naszymi mikrofonami, jesteśmy, założę się, ludźmi pasji edukacyjnej. Lubimy to robić, to jest nasz żywioł. Pracujemy z tym, budzimy się rano, czasami zasypiamy i wpadają nam do głowy różne pomysły. Umiesz się od tego odciąć?
Teraz już tak. Bo pracuję nad tym, żeby mieć taki czas dla siebie i takie swoje miejsce, gdzie po prostu odpoczywam, wyłączam się i przychodzi mi to coraz lepiej. Ale przyznam, że kilka lat temu był z tym problem. Ja byłam w ciągłym takim biegu, jedna rzecz nakręcała drugą. To było ciekawe, ale nie powiem, że wypalające, bo gdzieś mam taką energię rodzinną, że ta energia jest po prostu i ja się o tę energię w ogóle nie boję, ale doceniam też takie momenty, kiedy mogę się właśnie zatrzymać, kiedy mogę pójść na spacer z moim psem do lasu i mogę się zresetować. A wracając do rodziny, czas, kiedy też mogę porozmawiać z moim dorosłym synem, bo mam 18-letniego syna, jest też taki wyjątkowy, tym bardziej, że z dorosłym dzieckiem już rozmowy też wyglądają zupełnie inaczej. Zresztą od syna bardzo dużo też się uczę.
Po świecie, czy czasami przychodzą ci do głowy jakieś inspiracje, które myślisz sobie od razu, okej, przyjadę do Polski, wrócę do szkoły i wykorzystam?
Oczywiście. Taką jedną z ostatnich właśnie inspiracji to jest inspiracja okienna. Ja już nie pamiętam, gdzie byłam, o ile być może to było w jednym z parków etnograficznych w Niemczech, które odwiedzałam, zainspirowały mnie okna. I pomyślałam sobie, kurczę,
znowu zrobić... Microsoft Windows zwrócił uwagę.
Przypadek. Kurczę, trzeba zrobić projekt o oknach. I ten projekt o tych oknach gdzieś tam w tej mojej głowie był długo. Później dostałam się na seminarium kontaktowe i twinning do Tbilisi. Byłam tam w październiku ubiegłego roku. I słuchajcie, tak nie mam natury takiej, żeby gdzieś walczę z tym, żeby być tą osobą taką dominującą w grupie. Pracuję nad tym, żeby dawać przestrzeń. Ale jakoś tak się stało, że jak przedstawiłam ideę, zarys projektu właśnie o oknach, to wszystkie strony, że tak powiem, poszły w to. To było fascynujące. I teraz właśnie pracujemy nad projektem poświęconym oknom, oknom w kulturze. Właśnie tytuł brzmi w tłumaczeniu polskim: Pozwól mi spojrzeć przez twoje, zerknąć przez twoje okno. Jak jadę z moimi dzieciakami, z moimi uczniami, przepraszam, obiecałam, że nie będę używała słowa dzieciaki w tym kontekście, więc to by trzeba wyciąć. Pojadę
w życiu
z młodzieżą. Pojadę z młodzieżą ze swojej grupy przedsiębiorczości społecznej do Sopotu, gdzie będziemy polowali na piękne okna. Jedna rzecz pociąga, jak widzicie, drugą. To, co bym właśnie chciała bardzo mocno tutaj, żeby wybrzmiało, że jeżeli czegoś chcemy, jeżeli mocno w to wierzymy, to jest potem takie proste. Wystarczy spytać, powiedzieć i to samo potem przychodzi, samo się wszystko dzieje.
Piękne.
Jest takie proste, bo słuchajcie, ja was bardzo przepraszam, ale ja już o tylu rzeczach marzę i jakoś czasami mi się to zupełnie nie spełnia. Już któraś osoba tutaj do nas mówi, wystarczy wierzyć i mocno ufać, że to się stanie. I ja tak wierzę i ufam. Nie, ja nie mówię tutaj o totolotku i o 16 milionach.
No to będzie coś robić jeszcze, wiesz. No taki mały element.
Trzeba było powiedzieć. Nie, ale mówię zupełnie poważnie, bo ja myślę, że to zatem... To jest trochę tak, jak powiedziałaś o tym Tbilisi i o tych oknach. Jest jednak, ja wierzę w taką grupę ludzi, którzy mają coś takiego w sobie, że no, wspomnij się o tym, że może zróbmy to i wszyscy idą za nim, bo jesteś zmieniaczem, liderem, czy jak nie lubisz lidera, lubisz, jak się mówi... Nie? Jak to było? Lider? Nie. Ale nazwijmy to liderem. Że jest to w tobie...
Nie podpowiem ci specjalnie.
Przywódca.
Widzisz, to ja... Znaczy, chodzi mi o przywództwo, ale ja, czy nawet przywódca, ja bym powiedziała, że osoba, która potrafi... Bardziej bym poszła w to, że potrafi budować chyba relacje. No ale dobra. Nieważne. Jak zwał, tak zwał.
Ja moim zdaniem się tego nie da nauczyć, wiesz, bo ja uważam, że ty jest coś takiego w człowieku albo tego nie ma i ty na pewno coś takiego masz, co powoduje, że ci się chce, lubisz to robić, kochasz to robić. Ja tylko na koniec, bo już powoli zmierzamy do końca, chciałem się zapytać, czy ty się nie nudzisz tym, że wymyślasz coś i kiedy już to coś działa, istnieje, to czy ty jakoś nie zaczynasz myśleć o czymś nowym?
To już, znaczy tak, robię coś oczywiście, no jestem taką osobą, która ma 15, ja jestem, rozmawiam, ale jestem w stanie skupić się też na czymś innym. Oczywiście teraz jestem na 100% z wami, ale do czego zmierzam? Mam bardzo dużą podzielność uwagi, bardzo dużo różnych myśli, właśnie inspiracji przychodzi. I bardzo często ludzie mówią, że nie nadążają. Jakby takie coś mam, ale to nie oznacza, że ja się szybko nudzę. Było tak kiedyś, to wracam do tej starej Oktawii, że tak powiem, takiej jeszcze pewnie mniej świadomej.
Starej,
młodej, mniej takiej...
Nie, no nie znaczy, że teraz jest stara znowu, ale Jezus, nie wyszło. To się wytnie.
Mniej, nie, spokojnie. Ja mam dystans do tego. Mniej świadomej po prostu. Więc kiedyś miałam tak, że trzeba już kolejną rzecz, jakby sobie coś udowadniać i przejść do przodu, wymyślać, tworzyć. W tej chwili mam taki fajny moment, że może tego nie wspomniałam, ale też moim celem jest takim, że dawanie większej siły sprawczej ludziom w zespole, oddawanie przestrzeni, więc możemy coś zacząć razem i nie mam problemu problemu, żeby to oddać i się tym podzielić. Na przykład jutro jedziemy na konferencję do Gdańska, mogłam jechać sama, pomyślałam sobie nie. Biorę osoby z zespołu, zaprosiłam tutaj. Widzicie, nauczenie się oddawania tej przestrzeni. Idę dalej, tworzę coś, ale już jest ktoś inny w tej przestrzeni, kto może z tym zrobić też coś ciekawego, coś innego. Więc tak chyba mam. I generalnie w życiu się w ogóle nie nudzę. Wręcz właśnie czasami sobie myślę, że ta doba mogłaby być trochę dłuższa, żebym właśnie mogła tak spokojnie wyjechać do Stambułu, zanurzyć się w tłum, w jakichś uliczkach niedaleko Galata Tower albo w Kadikoi, które uwielbiam po azjatyckiej stronie, napić się dobrej kawy i popatrzeć sobie po prostu na ludzi. Za tym tęsknię.
Ja mam dzisiaj jakąś fazę na wyszukiwanie części wspólnych wszystkich naszych rozmówców wcześniejszych, ale znowu po raz kolejny mamy moc sprawczą. To jest kolejny leitmotiv Edugadek.
Tak, dzisiaj Marcin wyszukuje wspólnych mianowników. Dziękujemy, to było bardzo ożywcze spotkanie. Jest późna godzina, kiedy to nagrywamy. Ja już troszeczkę przed nagraniem przysypiałem, a teraz czuję, że mógłbym... Chyba zadzwonię do swoich wszystkich pracowników i powiem, że się spotykamy natychmiast, robimy radę, bo mamy tyle.
Poproszę jutro do mnie.
Daj im odpocząć. Nie wysyłaj wiadomości.
Nie.
To też
nie.
Ci radzę.
Nie.
No. Ja również wam dziękuję. Było mi bardzo miło.
To teraz musi Marcin powiedzieć tradycyjnie, że idzie na kung fu.
Tak. Już myślę o pójściu na kung fu, ale muszę wcześniej zjeść kolację, bo dosłownie 2 minuty przed rozpoczęciem nagrania wróciłem z własnej szkoły, także
ale
już
tak możesz z pełnym brzuszkiem sobie tam potem podskakiwać?
No będę próbował połączyć ogień z wodą i jakoś to rozwiążę.
A na mnie właśnie czeka syn, więc też
świetnie.
Mam po co wracać.
Ja też bardzo dziękuję.
Dziękuję.
No to cóż, do usłyszenia kiedyś. Bardzo miło było poznać się głosowo tym razem, a nie tylko czatowo,
super, tak.
Właśnie dokładnie grupowo, że tak powiem. Fajnie.
Dziękuję wam serdecznie.
Dziękujemy.
Dobrego wieczoru.
I do usłyszenia i do widzenia.
Do usłyszenia.
Pa, pa.
No jak cię, Marcin, Oktawia, bo ja tutaj sobie wynotowałem różne rzeczy i jak ten jest i dyrektorką, i podróżniczką, i człowiekiem od relacji.
To, co ona sama o sobie powiedziała, że jest skazana na edukację, jak ona tylko o tym powiedziała, o tym, że cała jej rodzina też jest związana z edukacją, to pomyślałem sobie o własnej rodzinie, gdzie i żona, i brat, i bratowa, i siostra de facto pracują w edukacji. To sobie pomyślałem, że oni mogliby w Gdyni otworzyć jedną szkołę Gorzeńskich, a u nas pewnie bylibyśmy w stanie otworzyć w Tarnowie szkołę zarodów.
A to jest, wiesz, trochę niesamowite, dlatego że tak, u mnie i żona, i ojciec, i matka, i teść, i teściowa. I pewnie pozbierałbym jeszcze innych. To chyba się tak już człowiek... Jak myśmy chyba po prostu nie mieli wyjścia, myśmy musieli zostać nauczycielami i los tak. Nam nie pozostawił żadnego wyboru. To było już 12. spotkanie z edugadkami, następne za 2 tygodnie. My zapraszamy również na naszą stronę, gdzie zobaczycie nową grafikę zrobioną przez Karolinę, która była naszym gościem jednego z poprzednich odcinków, chyba 9. Bardzo podsumowująco, no i trochę tak właśnie, trochę nas zawstydzająco, że my tak nie potrafimy ładnie podsumować, ale skoro ona umie i nam chce pomóc, to bardzo dziękujemy. Słyszymy się za 2 tygodnie. Cały czas pracujemy nad naszymi gośćmi. Proszę się nie martwić, że jeszcze do was nie zadzwoniliśmy. Na pewno wcześniej czy później u was się też pojawimy.
Papa.
Jakie piękne papa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Dzisiaj spotykamy się z Oktawią Gorzeńską z Gdańska, a ona już
z Gdyni, ona jest z Gdyni.
No,
nie możesz powiedzieć, że Gdańska...
A Gdynia to jakiś taki tam jeden pies.
Wiesz co?
Excuse me, class.
Miasta...
Stolicy polskich ryb.
Class.
Długatki.
Edukatki.
Spotykamy się dzisiaj z Oktawią Gorzeńską z Gdyni, stolicy polskich stoczni. No tak, no dobra. No, tak. No może jeszcze raz.
Nie, to jest bardzo fajne. To jest okej.
Świetnie, dobra.